Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A dziś Szymon Gajda, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z którym rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Jak pan jako prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej patrzy na pomysł, który pojawia się raz na jakiś czas w przestrzeni publicznej, prywatyzacji polskich lasów? Wy z lasami współpracujecie, oceniacie, jak wygląda ta gospodarka prowadzona przez leśników. Jakie jest pana zdanie na ten temat?
Na pomysł prywatyzacji patrzę, szczerze mówiąc, z przerażeniem. Mimo że jestem absolutnie zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej, to uważam, że pewne elementy infrastruktury państwa powinny być państwowe. Lasy to jest element naszej infrastruktury krytycznej. Tak naprawdę lasy polskie są najlepiej zarządzane w Europie. Widzimy zresztą na przykładzie różnego typu komunikatów ze sfery prywatnej, jakie jest podejście do lasów. Ludzie kompletnie niestety niektórzy nie rozumieją, jak wygląda gospodarka, jak powinna wyglądać gospodarka leśna. Te alarmistyczne podejście, na zasadzie wycięto kilka drzew, tragedia, trzebimy lasy i tak dalej, pokazuje tylko brak kompetencji i brak wiedzy po stronie tego typu organizacji. I strach pomyśleć, co by było, gdyby one miały realny, rzeczywisty wpływ na naszą gospodarkę leśną. Las jest bardzo delikatnym tak naprawdę ekosystemem. Trzeba o niego dbać na różne sposoby, również poprzez usuwanie, wycinkę drzew, które osiągnęły określony wiek i stanowią dla lasu w tym momencie obciążenie, a nie element produktywny. My przez to, że żyjemy w świecie zindustrializowanym, w świecie, które zurbanizowanym, poprzecinanym drogami, jesteśmy trochę skazani na to, żeby regulować ekosystemy leśne. To dotyczy nie tylko drzew, to dotyczy również dzikich zwierząt. Po to mamy myśliwych, po to mamy służby leśne, żeby tym się zajmować. Więc generalnie myślenie o prywatyzacji lasów jest myśleniem tragicznym tak naprawdę. Skutki mogą być tragiczne. Zresztą widzimy, Republika Federalna Niemiec to jest przykład państwa, w którym lasy są prywatne i proszę się przejechać autostradami i pokazać mi, gdzie są lasy w Niemczech dobrze zarządzane.
Zostawmy ten temat w takim razie, to tym zajmują się politycy. Porozmawiajmy o tym, co już dzieje się w tej chwili. Kolejne kroki przy budowie elektrowni atomowej, która powstanie na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. W tej chwili prowadzone są konsultacje. Wszyscy mieszkańcy mogą złożyć swoje uwagi do 18 sierpnia. Czy nie obawia się pan tego, że, no, że społeczne poparcie co do budowy elektrowni atomowej tutaj na Pomorzu będzie się z czasem zmniejszać? W tej chwili jest dość duże, bo 71% mieszkańców gmin uważa, że powinna powstać taka elektrownia. 67% popiera budowę elektrowni w ich sąsiedztwie, czyli nie obawiają się tego. Czy te dane się nie zmienią, myśli pan?
No cóż, niedawno mieliśmy publikację raportu francuskiej Szkoły Wojny Ekonomicznej, która pokazuje, jak wielkie środki niemieckie fundacje polityczne ułożą na realizację celów politycznych. Między innymi fundacja Bühla, która właśnie jest powiązana z Partią Zielonych, która bodajże w zeszłym roku we Francji zorganizowała konferencję przeciwko odtwarzaniu energetyki jądrowej w Polsce i budowaniu energetyki jądrowej w Polsce. To jest konferencja tylko z nazwy, bo tam również pojawiają się elementy szkolenia w zakresie taktyki dla różnego typu aktywistów organizacji antyatomowych. Wiemy, że mamy do czynienia w Europie z bardzo silnym ruchem antyjądrowym. Jest to potężny wektor przeciwstawny wobec polityki właśnie budowy tych elektrowni. Natomiast faktycznie w tej chwili realizacja programu energetyki jądrowej w Polsce w zasadzie przebiega chyba w sposób niezakłócony. Mamy kolejne etapy. Faktycznie mieliśmy niedawno decyzję zasadniczą. Mieliśmy w zakończeniu zakończyliśmy konsultacje transgraniczne z sukcesem, trzeba powiedzieć tutaj. I oprócz tego w tej chwili prowadzone są konsultacje społeczne, tak jak pan redaktor powiedział, do 18 sierpnia w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Można się z nim zapoznać, on w całości jest dostępny na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Warto się z nim zapoznać, no bo dzięki temu można uzyskać informacje na temat tego, jak dobra i jak bezpieczna technologia będzie zastosowana przede wszystkim w tej elektrowni.
Czy miks energetyczny pod tytułem OZE, elektrownia atomowa i pomocniczo węgiel czy paliwa kopalne, to jest jedyna droga do tego, żebyśmy uniezależnili się i jednocześnie szanowali środowisko?
Znaczy, jaki ostatecznie osiągniemy miks energetyczny, ja bym tego nie przesądzał dzisiaj, bo mamy naprawdę szereg czynników, które na to wpływa, włącznie z geopolityką, jak wiemy, która jest kapryśna w ostatnich czasach. Natomiast niewątpliwie rozwój energetyki jądrowej jest niezbędny, jest konieczny w tej sytuacji, gdzie mamy do czynienia już w tej chwili praktycznie z kryzysem klimatycznym. Antonio Guterres o tym otwarcie powiedział, że już ten kryzys nadszedł. Musimy ograniczać emisję do atmosfery różnego typu związków, nie tylko CO2, bo też na to trzeba zwrócić uwagę. W ciepłym klimacie dużo trudniej się zwalcza różnego typu inne emisje, prawda? Więc to też ma znaczenie. Potrzebujemy tak naprawdę więcej energii. Nie mniej, tylko więcej, żeby radzić sobie z problemami, które będą wywołane tą zmianą klimatu. Więc energetyka jądrowa jest pewnego typu szansą, ratunkiem w tej sytuacji i jej rozwijanie jest po prostu koniecznością. Zresztą, tak jak pan sam zwrócił uwagę, poparcie społeczne dzisiaj jest szerokie. Można powiedzieć, jeśli chodzi o elity polityczne w Polsce, to konsensus jest bardzo szeroki. Chyba nie znam ugrupowania, które by dzisiaj wyraźnie protestowało przeciwko budowie elektrowni jądrowej nad morzem, czyli Lubiatowo, Kopalino albo Żarnowiec, bo to są dwie alternatywne lokalizacje. Więc na razie wszystko idzie w dobrym kierunku i naprawdę polecam zapoznanie się z raportem. To jest dobry pomysł, żeby upewnić się co do tego, że technologia, która będzie zastosowana, ta technologia trzeciej generacji, w zasadzie trzeciej plus, można powiedzieć, zaawansowanego pasywnego reaktora. Technologia, która już jest stosowana na świecie. W Polsce nie możemy tak naprawdę stosować te technologii reaktora tak zwanej first of kind, czyli pierwszego rodzaju, tylko musi być to next of kind, czyli taki, który już istnieje. Sprawdzony, tak? Musi być przetestowany w rzeczywistości. I taką technologię będziemy mieli. To jest bardzo bezpieczna, dobra technologia. I nie ma co się obawiać, że cokolwiek się wydarzy. Ja bardzo często w różnych rozmowach wskazuję na taki przykład, jakie są różne naturalne promieniowania jonizacyjne, z którymi mamy do czynienia w naszej rzeczywistości. Jest takie miejsce w Iranie, taki dom, który stoi od 2000 lat, w którym ilość miliradów absorbowanych rocznie to jest 12 do 18 tysięcy jednostek. W Polsce przeciętnie to jest około 240 jednostek. Natomiast to tylko pokazuje, że ta koncepcja liniowej absorpcji promieniowania jonizacyjnego jest prawdopodobnie błędna. W związku z powyższym pewnie będzie weryfikowana.
To porozmawiamy teraz o zmianach klimatu, o których pan już wspomniał, o kryzysie klimatycznym, który według niektórych już trwa. Zapobiegać już za bardzo nie możemy chyba. To możemy tylko zrobić w ten sposób, by te skutki były mniejsze. I takie są między innymi wasze programy, które mają temu pomóc. Mówimy o programie Moja Woda, mówimy o programach także dla samorządów, jak Remis czy Bielik. Może skupmy się na tym ostatnim, bo o nim było głośno. Moja Woda. Blisko 6 milionów złotych. Budżet na województwo. Dla kogo są przeznaczone te pieniądze i w jaki sposób można je zdobyć?
Dokładnie 5,9 miliona. Przede wszystkim dla odbiorców indywidualnych, którzy posiadają swoje domki. Są to środki przeznaczone na budowę instalacji mikroretencji wody. Zwracam uwagę, że finansujemy w ramach tego programu nie tylko same zbiorniki wody, ale również instalacje służące do ich zbierania, prace ziemne, jak również instalacje służące do rozsączania wody, czy też nawadniania ogrodu najczęściej. Więc szeroki zakres prac wchodzi w rachubę. Można uzyskać dotacje do 6 tysięcy złotych, do 80% kosztów kwalifikowanych, które ponosimy. No i są to pieniążki, które praktycznie wystarczą na zbudowanie całkiem solidnej instalacji mikroretencji, niezwykle ważnej. Też o tym dość często ostatnio mówimy, że retencja musi być wieloszczeblowa. Nie tylko ta duża, ale również średnia i mała i mikroretencja są potrzebne, bo deszcz po prostu musimy zatrzymać jak najbliżej miejsca, w którym spadł.
To programy w takim razie teraz dla przedsiębiorców, dla samorządowców, bo takie też są w tej chwili nabory prowadzone.
Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o energetykę. Wracamy do tematu energetyki. Mamy dwa nabory, które promujemy w tej chwili, Bielik i Remis. Ten pierwszy jest adresowany, oba są adresowane również do przedsiębiorców,
spółdzielni mieszkaniowych.
Spółdzielni, do wspólnot. Pierwszy, Bielik, dotyczy magazynowania energii. Tu przede wszystkim naszym celem, takim podstawowym, jest stabilizacja sieci energetycznej. Chcemy, żeby magazyny, nawet niewielkie magazyny, zasilały nasze głównie domostwa, ale też firmy, po to, żeby niecała wyprodukowana energia ze źródeł odnawialnych trafiała od razu do sieci.
Bo tu mamy przeciążenia, bo tutaj niestety już niektórzy dostają odmowy przyłączenia swojej instalacji.
Zgadza się, no bo taki mamy, można powiedzieć, taka była planistyka przez wiele lat i nasz system społeczny, nasze planowanie przestrzenne było przystosowane do zupełnie innej energetyki niż ta, która dzisiaj jest promowana. Więc to są proste konsekwencje. A w programie Remis z kolei uzupełniamy to, co można uzyskać, te środki, które można uzyskać z grantów poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, o niskooprocentowaną pożyczkę na stałym oprocentowaniu 3% na termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, czyli likwidację kopciuchów w budynkach wielorodzinnych przede wszystkim.
I rozumiem, że z tych programów można korzystać niezależnie, także odpisać na przykład od podatku tą kwotę, którą wydaliśmy na termomodernizację, tak? Czy to...
Tu trzeba zwrócić uwagę, żeby czy kwalifikujemy się do tego, do różnych form wsparcia i one, jeśli chodzi o ulgi podatkowe, to one się wykluczają z dotacjami.
Rozumiem. Czyli to trzeba dokładnie doczytać, to
tak.
Jest
zdecydowanie
informacja
trzeba
dla tych, którzy planują z tego skorzystać. I na koniec chciałbym się zapytać o wasze projekty edukacyjne, bo też takie są, między innymi program Zerujemy Emisje, transfer wiedzy z Uniwersytetu Gdańskiego. Podpisanie tego programu wczoraj?
Wczoraj podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem Gdańskim. No, liczymy na to, że studenci, licealiści, dzieci, młodzież uzyskają dostęp do rzetelnej wiedzy na temat emisji, rzetelnej wiedzy na temat zmian klimatu. Rozwój naszego zasobu wiedzy jest niezbędny po to, żebyśmy się nie bali tego, co się dzieje, tylko żebyśmy widzieli te zmiany i je rozumieli. Bo niestety jest wiele takich podmiotów, które żerują na naszym strachu, na naszej panice. Sama Greta Thunberg kiedyś powiedziała, że chce, żebyśmy panikowali. A my nie chcemy, żeby ludzie nie panikowali, tylko żeby podeszli racjonalnie.
Czyli nauka szanowania środowiska, tak jak nauka sortowania śmieci już od przedszkola?
Tak. Praktycznie tak. Dzisiaj, jeśli chodzi o dzieci, to one są zdecydowanie lepiej wykształcone pod względem ekologii niż dorośli. My zresztą na to zwracamy uwagę, bo prowadzimy też kampanie społeczne adresowane głównie do ludzi dorosłych, albo nieróżnicujące ze względu na wiek. I dzieci i młodzież są dzisiaj ambasadorami ekologii. To jest dobre, dlatego wspieramy tego typu działania. Natomiast one również muszą uzyskiwać rzetelną wiedzę. taką, którą będą mogły się dzielić potem z rodzicami i dziadkami.
Mówił pan o konsensusie partii politycznych wobec elektrowni atomowej. To dobrze by było, gdyby taki konsensus był też, jeśli chodzi o szanowanie naszego środowiska.
No byłoby cudownie, przy czym jeśli chodzi o samą kwestię szanowania, to ja jestem głęboko przekonany, że on jest. Jest raczej linie podziałów politycznych przebiegają gdzie indziej. Co do sposobu, co do nie co do celów, tylko raczej co do środków.
No i aby te środki działały. I żebyśmy mieli po czym spacerować i patrzeć się na piękne lasy i jeziora, nie tylko na Pomorzu. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę w Radiu Gdańsk.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.